ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry. Od niepamiętnych czasów nie było z nami Joachima Brudzińskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry. Pan redaktor jak zawsze rozpoczyna rozmowę od trzęsienia ziemi. Ale bywam tu regularnie i
nie,
dosyć
nie było, nie było pana u mnie od niepamiętnych czasów, ale pana redaktora, to nie znaczy, że pan europoseł milczał. Proszę państwa, gościmy najbardziej rozmownego, najbardziej wymownego europosła Parlamentu Europejskiego spośród 705 europosłów z 27 państw. To właśnie Joachim Brudziński.
Dzień dobry państwu.
Najwięcej. No to może konkretnie, może nie wielosłowiem, dlaczego jesteście przeciw komisji śledczej, wy PiS?
No ale pozwól pan, że się odniosę do tego rankingu Polityko, bo to jednak dla mnie jako polityka po raz pierwszy zasiadającego w Parlamencie Europejskim jest to niewątpliwie bardzo duże wyróżnienie. Wydaje mi się, panie redaktorze, że praca, zresztą podobnie jak dziennikarza, polityka polega na tym, żeby mówić, oczywiście pod warunkiem, że mówi się z sensem i mówić dużo. Ja tutaj w tym wypadku akurat mam absolutnie bardzo dobre samopoczucie, łatwe do sprawdzenia. Wszystkie moje wystąpienia na forum Parlamentu Europejskiego są dostępne, bądź to na stronie Parlamentu Europejskiego, wszystkie są merytoryczne.
Ale to mi przypomina trochę zasadę, którą się podobno kaznodziei ludowi kierowali. Mój przyjaciel jezuita mówił, że jako kaznodzieja ludowy ma zadanie, żeby mówić długo, głupio i serdecznie.
Ale jezuici mają też taką zasadę, że każdy z nich jest zobligowany przynajmniej raz w roku do odbycia 30-dniowych milczących rekolekcji ignacjańskich, więc jeżeli jest...
Nie 30-dniowych, ale dobrze.
30-dniowych. Jezuici odbywają 30-dniowych
rekolekcji. Ale nie raz w roku, naprawdę. Ale o tym możemy porozmawiać później. Ja bym jednak wolał o komisji śledczej, nie o jezuitach. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwko powołaniu komisji śledczej do spraw podsłuchów polityków?
Wie pan, Prawo i Sprawiedliwość uważa i stoi na stanowisku, że teoria Sławomira Nowaka, że jeżeli jesteś z nami, to cię nie ruszamy i żaden sąd ci nie ruszy, jest absolutnie teorią antydemokratyczną, antyspołeczną i wywracającą.
A jaki ma to związek z odpowiedzią na pytanie?
A z tym, panie redaktorze, że w demokratycznym państwie prawa demokratyczne państwo musi mieć instrumenty do tego, aby walczyć z przestępczością i nie ma świętych krówi. I wie pan, podnoszę tutaj takiego larum, oburzenia, że oto służby zgodnie z obowiązującym prawem, w reżimie jednym z najbardziej restrykcyjnych w Europie, podejmują się inwigilacji osób, które są podejrzewane o podejrzenie poważnych przestępstw, czy to gospodarczych, czy ekonomicznych, czy finansowych, czy w końcu kryminalnych, jest zarzutem aberracyjnym. I powoływanie komisji śledczej, która będzie zajmowała się tajnymi informacjami, tajnymi z punktu widzenia operacyjnego, które są to operacje prowadzone pod nadzorem sądu.
Ja wiem, że pan jest bardzo wymowny, tylko tutaj dwie rzeczy. Rozumiem, że pani prokurator Wrzosek jest podejrzewana o poważne przestępstwo, bo przeciwko niej, jak słyszymy, rozpoczęto tę operację inwigilacji śledzenia Pegasusem.
No jak słyszymy, no właśnie.
Tak, jak słyszymy.
I teraz z jednej strony mamy osoby dalece bardziej wygadane i elokwentne niż moja skromna osoba, które podnoszą tutaj, nie chcę powiedzieć, że jazgot, bardzo często w obronie własnych osób, własnych niecnych działań, które były podejmowane, a z drugiej strony mamy urzędników państwowych, mamy funkcjonariuszy państwowych, którzy są objęci tajemnicą, czy to śledztwa, czy są to
informacje. Niejasności, a wy jesteście zupełnie czyści jak łza, to przecież ta cała komisja śledcza byłaby waszym triumfem. Proszę bardzo, oto my, Prawo i Sprawiedliwość, mamy niewiele podsłuchów, a w dodatku każdy z nich jest zaaprobowany nie tylko przez prokuratora, ale i przez sędziego, a wy Platformą, nielegalnie podsłuchiwaliście dziennikarzy, polityków, kogo tam jeszcze.
No ma pan
przecież
rację.
To wasz triumf, wasz triumf.
Ma pan rację, bo rzeczywiście za rządów Platformy Obywatelskiej, naszych poprzedników, zresztą już udokumentowano, udowodnione.
No chociażby właśnie pana, nic nie jest udowodnione.
Chociażby pana środowisko było tym dotknięte, bo bardzo wielu dziennikarzy
tak,
było
inwigilowanych. Tak, zeznawałem w tej sprawie i co z
tego? I widzi pan,
żadnego metoda, aktu oskarżenia nie ma.
Metoda.
Przypominam, od 6 lat rządzicie.
Metoda.
No, 7 prawie.
Metoda, panie redaktorze, że będziemy się teraz przerzucać, a za waszych czasów to było tak, a za naszych czasów jest tak, jest czymś zupełnie nieskutecznym. Ja odpowiadam wprost na pana pytanie. Oczywiście o tym, czy ta komisja powstanie, czy też nie powstanie, w ostatecznym rozrachunku zdecyduje większość sejmowa. Natomiast również z pozycji byłego szefa resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji mogę odpowiedzieć tylko tyle, że mam dalece dużo więcej zaufania do szefów służb, dzisiaj stojących na czele służb specjalnych. Mam dalece więcej zaufania do, a właściwie mam 100% zaufania do ministra Mariusza Kamińskiego, ani mam zagroż zaufania
tego,
do
że pan ma
Giertycha.
Zaufanie. Niech się pan nie gniewa. Z perspektywy państwa nie ma to żadnego znaczenia, że Jachim Brudziński komuś ufa albo nie.
Tak, ma to znaczenie, bo pyta pan Jachima Brudzińskiego
o
konkretnego
ja pana
opinię.
Nie, ja pytam o to, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość w 2014 roku bardzo gorąco chciało Komisji Śledczej do spraw afery podsłuchowej, bo nielegalnie zostali podsłuchani jacyś politycy Platformy i bardzo chcieliście się tym zajmować.
No, nie tylko politycy Platformy byli pod, wie pan, do opinii publicznej dotarły nagrania, w których ówczesny szef służb Centralnego Biura Antykorupcyjnego w rozmowie z ówczesną wicepremier polskiego rządu mówi o działaniach podejmowanych przez ministra spraw wewnętrznych, a działania te miały polegać na podpaleniu budki pod
A niech mi pan powie, panie
inspiracji.
Pośle, bo pan był później też ministrem, pan był wicepremierem. Niech pan mi powie.
Nie, no wicepremierem nie byłem.
Ma pan rację, był pan tylko ministrem, szefem MSWiA, potężnym zresztą ministrem, ale niech mi pan powie, ile z tych spraw, z tych oburzających historii nagranych na taśmach u Sowy i Przyjaciół, ile z tych spraw skończyło się w sądzie? Ilu polityków Platformy ma postawione zarzuty?
Wie pan, między innymi dlatego podejmowaliśmy, podejmujemy i będziemy podejmować próbę reformy wymiaru sprawiedliwości,
panie
bo wrócę.
Prokuratura stawia zarzuty. Otóż odpowiem panu i państwu na pytanie, które zadałem. Ani jeden polityk Platformy po tej całej wielkiej aferze nie ma postawionych zarzutów, więc albo była to afera Dęta, albo mamy wyjątkowo nieudolną prokuraturę.
Mogę panu powiedzieć, że prokuratura w Polsce może tyle, na ile pozwala jej, a szczególnie zarządów Prawa i Sprawiedliwości, na tyle, na ile pozwala obowiązujące w Polsce prawo. A dzisiaj niestety jest też tak, i tu wrócę do tej teorii pana posła Sławomira Neumanna, że ci, którzy najgłośniej krzyczą, mają najwięcej za uszami.
No, jeżeli wy najgłośniej krzyczycie, że jest wszystko dobrze, to znaczy, że macie coś za uszami. Dlaczego nie chcecie, żeby, komisja...
Czy słyszy pan redaktor jakikolwiek krzyk tutaj?
Z pańskiej strony nie, ale naprawdę znam bardzo wielu, bardzo wymownych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy nic innego nie robią. Ostatnie pytanie w tej sprawie jeszcze padnie w internetach, ale ja muszę teraz spytać o to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Jednym zdaniem, czy cała Unia Europejska poprze Ukrainę w razie ataku rosyjskiego?
Wie pan, no, nie chciałbym, żeby to było w formie swoistego rodzaju chciejstwa, ale mam taką nadzieję, że tak będzie. Tutaj optymistyczny głos płynie po spotkaniu, nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w Breście w ramach tej formuły Rady Unii Europejskiej. I chociaż są bardzo niepokojące sygnały, najbardziej z niepokojącym sygnałów jest wizyta ministra spraw zagranicznych Niemiec w Moskwie i decyzja o nieudzieleniu zgody na przelot samolotów brytyjskich.
No to jest bardziej skomplikowane.
No zgoda, ale to jest niepokojące. Natomiast w tym wypadku, i mam nadzieję, że nie przemawia przeze mnie chciejstwo, tak będzie jeden głos nie tylko Unii Europejskiej, ale również NATO, bo w tej sprawie, jeżeli pozwolimy Putinowi na postawienie tego kolejnego kroku w kierunku Kijowa, no to trzeba wrócić do słynnego wystąpienia świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi. Dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, a później być może nasz kraj, więc musimy mieć to w pamięci.
Stało. Życzymy państwu miłego i bardzo prosimy zdrowego weekendu.
Wszystkiego dobrego, uważajcie na siebie.
Zostańcie z nami w internecie.
A ci, którzy są niezaszczepieni, niech rozważą zaszczepienie.
Niech nie rozważą, niech się szczepią. Jesteśmy w internecie. Panie pośle, dobrze, ja bym jeszcze jednak zostawił na chwilę Ukrainę. jest wizyta prezydenta Zełenskiego w Wiśle. To jest pierwszy raz jesteśmy świadkami czegoś takiego, że w tak niesłychanie ważnej sytuacji prezydent Ukrainy na dwa dni przyjeżdża do Polski. No to pokazuje jednak, znaczy z jednej strony powagę tej sytuacji, a z drugiej strony chyba to, że nie najgorzej jest naszą pozycją, skoro do nas na dwa dni jedzie, a nie zbywa tego rozmową telefoniczną, ale ja wrócę, jeśli pan pozwoli, do sprawy komisji śledczej, bo Paweł Kukiz w tej chwili proponuje co innego niż to, czego chciała Platforma. Paweł Kukiz poparła to ostatecznie. Platforma mówi, dobrze, to zbadajmy podsłuchy od 2005 roku, 16 lat. Znaczy, może to jest pomysł, jak skoro nie macie nic do ukrycia, skoro wasze wszystkie podsłuchy były i legalne, no to czego wy się boicie w tej sprawie?
Wie pan, to nie ma nic wspólnego ze strachem czy z obawami, tylko ze zdrowym rozsądkiem. Jeszcze raz do tego wrócę, o czym już mówiłem na antenie. Z jednej strony mamy mega demagogię, krzyk. Ja specjalnie się tutaj na to nie oburzam, no bo to jest jakby święte prawo opozycji. Jeżeli opozycja jest opozycją propaństwową, opozycją roztropną, to pół biedy. Natomiast gorzej, jeżeli mamy do czynienia z opozycją totalną.
No, na przykład taką, która mówi, że ktoś wygrał wybory przez przypadek, prawda?
Albo z opozycją, która mówi, że przegrała wybory dlatego, że była inwigilowana czy podsłuchiwana.
No, czyli jest jeden-jeden.
Ja prowadziłem obydwie zwycięskie kampanie w 2019 roku i w 2020 jako szef sztabu Prawa i Sprawiedliwości i wiem najlepiej, jaki poziom, no nie chcę powiedzieć, że durnoty, idiotyzmu jest po stronie tych, którzy mówią, że Prawo i Sprawiedliwość wykorzystywało, czy sztab Prawa i Sprawiedliwości wykorzystywał tajne, nielegalne podsłuchy do tego, żeby pokonać Platformę Obywatelską. No, popaprańcy przegrali wybory, bo sobie na to zasłużyli.
No, jeżeli pan będzie obrażał swoich przeciwników politycznych.
Ale co jest obrażającego w tym, że stwierdzam... No tak, no co jest obrażającego sobie popaprańcy?
Jak ja będę mówił o panu popapraniec, ale to pan, nie jest... Ale sekundę, nie, ustalmy zasadę. Jak ja bym mówił o panu popapraniec, albo na przykład o Jarosławie Kaczyńskim popapraniec, to ja go nie obrażam, tak?
Wie pan co, my pod swoim
ale
adresem...
Mogę, czy nie mogę?
Ale pozwoli pan, że my pod swoim adresem, ja pod swoim adresem słyszę tyle inwektyw, tyle
dlatego
obrażających...
Pan
wie pan, że słowo popaprańcy w stosunku do tego, co my słyszymy od przedstawicieli opozycji pod naszymi biurami poselskimi, ja wiem. Na konferencjach, że słowo popaprańcy to jest, wie pan co, to jest śpiew pensjonarki.
Śpiew pensjonarki.
W stosunku do tych inwektyw...
Ja nie jestem pensjonarką, ale chciałbym się tylko dowiedzieć od pana, czy to jest obraźliwe, czy nie.
Wie pan co,
czy można mówić popaprańcy o panu i o Jarosławie Kaczyńskim?
Jak widzę urodziny lidera największej partii opozycyjnej, który z dumą prezentuje tort urodzinowy, w którym powtykał świeczki, które symbolizują jedno z najbardziej wulgarnych słów, jak widzę profile internetowe czołowych polityków opozycji, jak pod moje biuro poselskie przychodzą popaprańcy... ze Szczecina, którzy politycy...
Wyborcy pana posła.
Nie, mówię o politykach Platformy Obywatelskiej, o politykach Platformy Obywatelskiej, o innych politykach, którzy w sposób najbardziej wulgarny zwracają się między innymi też do pracowników, którzy...
No dobrze, jak pan widzi, to co? Do puenty, proszę.
To kiedy używam słowa popaprańcy, to mam wrażenie, że jest to śpiew pensjonarki w stosunku do niewyobrażalnego wręcz... wulgaryzmu, który wylewa się pod
dobrze,
a nie ma takiego epitetu, nie ma takiego epitetu,
pytanie,
który nie padłby pod
ja
adresem
zadałem, czy też
Jarosława Kaczyńskiego.
Korzystać z swojego daru wymowy.
Słucham, panie redaktorze.
Nawet w Europarlamencie jest reżim jedna minuta
dłużej. Nawet, wie pan, ja bym sobie życzył, że to w polskim sekundę. Parlamencie była taka
dyscyplina. Ja też bym sobie życzył, żeby w polskim parlamencie na przykład... no dobrze, ale to...
Słucham pana redaktora.
Jedno pytanie. Czy ja mogę w takim razie nieobraźliwie mówić o panu i o wicepremierze Kaczyńskim popaprańcy?
Wie pan, w stosunku do mojej osoby może pan mówić cokolwiek pan sobie uważa za stosowne, natomiast nie ma już takiego epitetu, nie ma takiego wulgaryzmu, który by nie padł... Wie pan, Jarosław Kaczyński...
Pan nie odpowiedział na moje pytanie. Wie pan, czy byłby pan łaskaw odpowiedzieć na pytanie,
odpowiadam,
które zadaję?
Odpowiadam panu redaktorowi. Jak widzę kulturową dzicz, która ma poparcie czołowych polityków Platformy Obywatelskiej, która próbuje uniemożliwić wjazd na Wawel świętej, na grób świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego rodzonemu bratu, jak słyszę to wycie, jak słyszę te wszystkie wulgarne słowa, które padają pod adresem Jarosława Kaczyńskiego, ilekroć co miesiąc próbujemy w spokoju i w zadumie i w modlitwie upamiętnić osoby, które zginęły pod Smoleńskiem, jak widzę tę kulturową dzicz, to pan redaktor...
Pan nie odpowiada na pytanie w żaden sposób. To jest niebywałe jednak.
Pan próbuje zdezawuować... Pan spróbuje zdezawuować jedno słowo, które używam pod adresem totalnej opozycji.
Nie, próbuję się od wielce szanownego pana posła dowiedzieć, czy słowo popaprańcy jest słowem obraźliwym.
Jeszcze raz panu odpowiadam. W stosunku do tego, co my słyszymy pod swoim adresem, jest to delikatny śpiew pensjonarzy.
Wielce szanowni państwo, europoseł Joachim Brudziński naucza. Mogą państwo mówić popaprańcy, jak się ktoś państwu nie spodoba.
Wie pan, będę szczęśliwy, jeżeli największym epitetem, jaki będzie padał z ust totalnej opozycji pod adresem mojej osoby, czy mojego środowiska politycznego, będzie słowo popaprańcy.
Nie, tylko wie pan co, jeżeli pan przychodzi do studia i narzeka, że ma do czynienia z kulturową dziczą, że ma do czynienia z ludźmi, którzy są wulgarni i tak dalej, a jednocześnie...
Używa słowa popaprańcy. No to rzeczywiście w stosunku...
Ale
w stosunku
pan pozwoli, że dokończę, czy nie? Dziękuję serdecznie. To traci pan prawo do tej miłej, moralnej wyższości, z którą pan tutaj dzisiaj przyszedł.
Ale ja nie przychodzę do pana z żadną miłą, moralną wyższością. No przychodzę do pana jako polityk, twardo stojący na ziemi. I jeszcze raz panu
i obrażający
mówię, zestawiam to wszystko, co płynie pod naszym adresem z jednym niewinnym słowem popaprańcy.
Niewinne słowo. No, czyli zgadza się, proszę państwa, to jest niewinne słowo. Czego państwo nie rozumiecie? Możecie mówić popaprańcy o...
Państwo, ci, którzy nas szczerze, że tak powiem, nienawidzą, mówią pod naszym adresem słowa
ale
tak...
nie mówimy
tak...
o ludziach pełnych nienawiści. Tylko? Pan na przykład nie jest człowiekiem przepojonym nienawiścią. Pan jest chodzące dobro.
Synogarlica.
Tak, no więc ja mówię o tych innych, którzy są też synogarlicami, bo jest ich pewnie paru, ja broń Boże nie.
Mogą być państwo pewni, na nikogo się nie obrażę z tych z państwa, którzy określą mnie mianem popaprańcy.
Czyli o Jarosławie Kaczyńskim możecie mówić popaprańcy.
Czy rozmawiamy, czy rozmawia pan redaktor z Jakimem Brudzińskim, czy z Jarosławem Kaczyńskim? Jeszcze raz
mówię... Ale mówimy o słowie.
Ale mówię w swoim imieniu, panie redaktorze.
Nie, pan innych nazywa popaprańcami.
No inni nazywają mnie, nie mogę zacytować na antenie, bo wie pan, byłoby
lepiej
to absolutnie
lepiej nie. Znamy pański dar wymowy, wiemy,
ale ja nie mówię o swoim darze wymowy, tylko
panie
mówię o tych epitetach, pośle, które padają pod naszym adresem.
Może to jest tak, że wy nie chcecie komisji śledczej, bo boicie się, że zacytuję Włodzimierza Czarzastego, który mówi, sam doskonale wiem, co to jest komisja śledcza, przeżyłem ją jak mało kto, i on mówi tak, to jest broń atomowa, która zmiecie rząd.
A wie pan, no, takich broni atomowych, która nas miała zmieść od 2015 roku, to my mieliśmy już kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset. Co jakiś czas słyszymy, że ten rząd upada, że to już koniec Prawa i Sprawiedliwości. Już słyszymy, wie pan, o tym faszyzmie antydemokratycznym.
Czyli nie boicie partii. Się po prostu nie, komisji śledczej, tylko po prostu nie chcecie jej z nudów, bo po co?
Nie, wie pan, naprawdę mamy jako dzisiaj rządzący bardzo wiele spraw do załatwienia i uporządkowania, a ten teatr, który chociażby odbywa się dzisiaj w postaci komisji śledczej w Senacie.
Ale przecież to nie jest komisja śledcza.
No wiadomo, że nie jest komisja śledcza, ale jak nazywamy?
Ale nadzwyczajna. Ale pan chciał przecież w 2014, ja panu przypomnę, komisji śledczej. Pan chciał tej komisji śledczej parokrotnie zarządów
Platformy. Zna pan takie powiedzenie, mądrość etapu. No, czym...
Właśnie tak. I to jest, proszę państwa, ten jeden, jedyny raz, kiedy Joachim Brudziński był szczery w tej
jak
rozmowie.
To jeden? Zawsze ilekroć do
proszę
pana...
Proszę państwa, a to jest coś nie... Właśnie
zawsze ilekroć do pana redaktora.
Mądrość etapu. Ja bym chciał, żeby to jakieś fanfary wybrzmiały.
Bardzo proszę.
To jest właśnie mądrość etapu. Kiedy byliśmy w opozycji, domagaliśmy się komisji śledczej. Ponieważ rządzimy, nie chcemy komisji śledczej. Dlatego, mądrość etapu.
I dlatego, panie redaktorze, absolutnie się nie dziwię, że politycy opozycji chcą komisji śledczej. I tak samo się nie dziwię, że...
Że wy będziecie chcieli, jak będziecie w opozycji.
Pan, tak, na razie cieszymy się zaufaniem Polaków. Jesteśmy u władzy i nie mam żadnych, powtórzę to po raz kolejny już zupełnie poważnie, nie dworując sobie z tego tematu, nie mam żadnych, ale to absolutnie żadnych wątpliwości, że działania podejmowane przez służby, bo w dużej mierze na to też warto zwrócić uwagę i warto być tutaj uczciwym, panie redaktorze, że dla Prawa i Sprawiedliwości nie ma świętych krów. Dobrze. Bo zauważył pan redaktor, że chociażby z tych medialnych przekazów, które do opinii publicznej docierają, wynika wyraźnie, że Prawo i Sprawiedliwość, czy też dzisiaj służby odpowiedzialne za zapewnienie praworządności nie kierują się tą zasadą neumanowską lojalności, że jak jesteś z PiS-u, to cię nie tykamy.
Dobrze, ale
a wręcz przeciwnie.
Sekundę. Ja mam jeszcze pytanie polityczne.
Słucham.
Jeśli pan pozwoli. Naprawdę ważne, bo pan mówi o tym, że cieszymy się zaufaniem Polaków. Czy w związku z tym wybory odbędą się w tym roku czy w przyszłym, tak jakby nakazywała tego kadencyjność.
No ale dlaczego mielibyśmy rozważać wcześniej się wybory?
Żeby właśnie wykorzystać poparcie większości Polaków.
No, ale
wie pan, w Wielkiej Brytanii to jest notoryczne.
Ja jestem, no tak, ale jestem człowiekiem wiary i wierzę w to głęboko, że w 2023 roku będziemy mieli jeszcze wyższe poparcie.
Pan, no to wiara wiarą, ale wie pan, jak mawiał, przywoływał pan tu jezuitów, jak mawiał święty Ignacy, trzeba wierzyć tak, jakby wszystko. Tak, święty Ignacy Loyola, nie mylić z Antiochańskim. Święty Ignacy Loyola mówił, że trzeba postępować tak, jakby wszystko, znaczy wierzyć tak, jakby wszystko zależało od Boga, a jednocześnie działać tak, jakby wszystko zależało od nas. No więc wy moglibyście w ramach reassurance,
święty Ignacy za dewizę przyjął słowa wszystko na większą chwałę Bogu i dla zbawienia dusz. Tak. Więc panie redaktorze, my robimy wszystko, aby nie tylko była chwała Boża tutaj w Polsce osiągnięta, ale robimy wszystko, żeby...
Prawo i Sprawiedliwość dbało o chwałę Bożą i własną, ja wiem.
I o... ale nie sekundę. Tylko zbawienie duże, ale by w życiu doczesnym ludziom żyło się lepiej.
Wybory będą w przyszłym roku zgodnie z konstytucją, czy jednak wcześniej?
Ale roztropność polityczna i odpowiedzialność polityczna i zdrowy rozsądek w końcu podpowiada, że nie ma najmniejszego sensu dążyć do wcześniejszych wyborów w sytuacji, w której dzisiaj znajduje się polska gospodarka i robić należy wszystko, aby sytuację ustabilizować i pójść do wyborów w terminie konstytucyjnym.
Dobrze.
Natomiast też no, zdrowy rozsądek podpowiada i doświadczenie polityczne podpowiada, że nigdy nie należy wykluczać różnych scenariuszy.
No i ja mam pytanie poważne, naprawdę serio.
Ale ja naprawdę serio na pana pytanie odpowiadam.
Czy Zbigniew Ziobro, pana zdaniem, jakby pan przez sekundę był szczery, może nie aż tak szczery, jak z mądrością etapu, ale choć...
Ale ja cały czas jestem szczery, panie
redaktorze. Okay. Zbigniew Ziobro nie wywróci rządu.
Dlaczego miałby wywrócić, skoro jesteśmy w koalicji, która daje stabilną większość? No wie pan, to jest... dzisiejsze rządy są rządami Zjednoczonej Prawicy. No i są jakby w tej chwili po odejściu Jarosława Gowina dwa filary i tym filarem jest Prawo i Sprawiedliwość no,
właśnie,
i Solidarna
Gowin
Polska.
Gowin odszedł, a w zasadzie został wyproszony.
No nie, no wie pan, no przecież obserwuje pan polską scenę polityczną od wielu lat i widział pan, że Jarosław Gowin starał się zrobić wszystko, żeby sytuację w Zjednoczonej Prawicy destabilizować.
Jak patrzę na Zbigniewa Ziobrę, to widzę jedno. Bardzo podkreśla swoją niezależność od nie tylko od Jarosława Kaczyńskiego i PiSu, ale od Mateusza Morawieckiego, który formalnie rzecz biorąc jest jego przełożonym w rządzie.
No ale Jarosław Kaczyński jest liderem największej partii politycznej, a z kolei Zbigniew Ziobro jest liderem mniejszej, słabszej, ale jednak autonomicznej partii politycznej.
Czy w sposób pan, oczywisty. Co pan mówił o Zbigniewie Ziobrze?
A wie pan, no, ile słów ze strony ówczesnych polityków Solidarnej Polski padało pod moim adresem? Tylko wie pan co, no ja się nie obrażam.
Co to pan o nim opowiadał? Ach, no już dobrze, zostawmy. Ale pytanie jest, było serio, dlatego że na przykład Czesław Bielecki, o którym można powiedzieć wszystko, ale nie to, że nie wie, co to polityka. Czesław Bielecki mówi, wyrzućcie Ziobrę, bo on tylko wam bruździ. Dociągnijcie do końca kadencji z PSL-em, bo są sprawy ważniejsze na przykład w Europie. I to jest jego rada.
Jesteśmy u władzy w ramach Zjednoczonej Prawicy z Solidarną Polską. Wyrzucanie koalicjanta w trakcie wspólnych rządów no byłoby czymś, no łatwo tu takie tezy formułować ludziom, którzy są poza bieżącą polityką. One są bardzo, że tak powiem, nośne medialnie, czego najlepszym przykładem cytowanie przez pana redaktora.
Ja cytuję, dlatego że akurat ale... Czesława Bieleckiego czasami warto poczytać, nawet jeśli się z nim ktoś
ale
nie
ja
zgadza.
Czesława Bieleckiego bardzo często nie tylko czytam, ale i słucham i rozmawiam. Czesław Bielecki jest postacią no, niezwykle barwną nie tylko w polskiej polityce, ale w ogóle w najnowszej historii politycznej naszego kraju. Ale wie pan, dzisiaj jestem politykiem ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości i moim podstawowym zadaniem jest dbanie o to, żeby ta koalicja miała stabilną większość i żeby współpraca z naszym partnerem była współpracą lojalną i dającą gwarancję dotrwania do wyborów w konstytucyjnym terminie po to, aby je następnie, daj Boże, tej pokory nigdy dosyć wygrać.
No dobrze, dobrze, ale pytanie brzmiało raczej tak, czy tak naprawdę to nie wy, tylko on nie wywróci łódki, którą płynie, to politycy Prawa i Sprawiedliwości wiele razy mówili, że niebezpiecznie ją chybocze.
Znaczy wie pan, no to jak rozumiem i trudno mieć o to do pana redaktora pretensje, że interesują pana dzisiaj, interesuje pana dzisiaj to, co za Fredr, można powiedzieć, zabójcze i szkaradne, ale ja nie zakładam takiego scenariusza, żeby Zbigniew Ziobro był dzisiaj zainteresowany wywróceniem tego rządu, bo w naszym wspólnym interesie, mówię teraz o interesie politycznym naszych środowisk, naszych partii politycznych, jest, aby ten rząd trwał, a że napięcia są, różnice zdań są, animozje również takie personalne, interpersonalne między politykami w ramach Zjednoczonej Prawicy też w sposób oczywisty występują i trudno tutaj udawać, że tak nie jest.
Jarosław Kaczyński ma być wezwany, jeszcze nie został, ma być wezwany do NIK-u, żeby złożyć tam wyjaśnienia w sprawie działalności służb specjalnych. To zapowiada Marian Banaś. Pana zdaniem powinien się pojawić Jarosław Kaczyński? Pan,
wiara pana prezesa Mariana Banasia, że Jarosław Kaczyński będzie grał w teatrzyku Mariana Banasia, czy według scenariuszy pisanych przez Mariana Banasia, jest wiarą naiwną. Wie pan, ja mogę tylko z ubolewaniem stwierdzić, że instytucja, która cieszyła się jakby taką niekwestionowaną, bardzo dobrą opinią i szacunkiem wszystkich środowisk politycznych, jakim była najwyższa, jakim, mam nadzieję, pozostaje Najwyższa Izba Kontroli, no dzisiaj jest poddawana na potrzeby ochrony i obrony jej szefa, no takiej ciągłej dezawuacji, takim ciągłemu upadkowi prestiżu i autorytetu.
Przypomnij pan, kto wybrał Mariana Banasia, bo jakoś
ale rzeczywiście, wie pan, mało tego. Ja panu powiem, że no, większość Prawa i Sprawiedliwości...
A kto za nim głosował? Pan za nim głosował, prawda? Wie pan głosował za Marianem Banasiem.
Ale ja panu powiem więcej. Ja Mariana Banasia bardzo lubiłem w sensie takim czysto ludzkim, interpersonalnym. Był szefem Stowarzyszenia Morskiego i Gospodarczego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Super.
Wielokrotnie z nim na tematy związane z gospodarką morską rozmawiałem. I mało tego, wie pan co, ja w Marianie Banasiu widziałem rzeczywiście propaństwowego
urzędnika. Że pan ubolewa, że tacy ludzie stoją na czele NIK-u.
Nie, ja ubolewam, że Marian
Ręce
Banaś...
Ręce opadają.
Ale wie pan, no proszę jakby też nie wkładać słów w moje usta, których nie powiedziałem. Ja ubolewam nad tym, że na potrzeby obrony własnego wizerunku i własnych, no nie chcę powiedzieć czterech liter, Marian Banaś wykorzystuje Najwyższą Izbę Kontroli poprzez tego typu zapowiedzi, że będzie o to wzywał Jarosława Kaczyńskiego czy panią marszałek Elżbietę Witek do dezawuowania prestiżu Najwyższej Izby Kontroli. Marian Banaś ma problem, duży problem. Mówię to z przykrością, bo chciałbym widzieć w Marianie Banasiu tego samego człowieka, którego widziałem przez ostatnie kilkanaście lat. Ale ma ten problem, który nie Prawo i Sprawiedliwość spowodowało, tylko
zostało nam
jego decyzjami.
10 sekund do faktów w RMF 24 i w RMF FM, więc słuchaczom Radia Internetowego dziękujemy. Na stronie internetowej będzie dalszy ciąg tej rozmowy. Można to sprawdzić.
Pozdrawiam.
No i rozmawiamy dalej, bo jest pan tak rzadko, że ja wykorzystam ten fakt, że pan tu przyszedł. Marian Banaś nie znalazł się, pozwoli pan, że wrócę do tego tematu, nie znalazł się w NIK-u przypadkowo. Opozycja przestrzegała przed wyborem Mariana Banasia. Ta opozycja, o której pan mówi, per popaprańcy, mówiła, że Banaś nie jest człowiekiem nieskalanym, że ma na sumieniu mnóstwo przeróżnych historii, dziwnych. Wy teraz zresztą się z tym zdajecie zgadzać, bo chcecie mu immunitet odebrać. No opozycja go teraz broni, bo to jest ta mądrość etapu, o której pan już dzisiaj wspominał. No przepraszam, było wiadomo, że Banaś to przedziwna postać. Powiedziałbym, jak facet nagle zdobywa hotel w Krakowie, w którym prowadzi interesy z gangsterami. No każe to się zastanowić nad jego wysokimi standardami. Ale wtedy was to nie zastanawiało. Wtedy mówiliście, że to jest pancerny Marian. Wtedy mówiliście, że jest to człowiek niesłychanie szlachetny. Dzisiaj mówicie, że ktoś taki nie powinien stanąć na czele NIK-u.
No tak, tylko wie pan, odwraca pan pewną chronologię wydarzeń.
Nie, właśnie taka była chronologia.
Gdyby to było tak, jak pan redaktor to przedstawił tutaj i internauci pewną
odczytają. A przecież to można sprawdzić.
No można, ale wie pan, gdyby to było tak, że ja czy inni posłowie Prawa i Sprawiedliwości głosowaliby za wyborem Mariana Banasia, mając pełną wiedzę na
może
temat...
Może mieliście niepełną, ale nie chcieliście sprawdzać pełnej.
No, ale wie pan, pozwoli pan, gdybyśmy mieli, gdybym ja osobiście miał tę wiedzę, która opinii publicznej została udostępniona już po, niestety po wyborze Mariana Banasia, no to wtedy w sposób oczywisty za jego kandydaturą bym nie głosował. I to oczywiście może być powodem zarzutu i na pewno będzie w stosunku do mojej osoby, czy do mojej osoby.
Jakże ja dawno tego nie słyszałem.
Panie redaktorze, no proszę nie opaść za słówka, chodzi mi o fakt głosowania przeze mnie nad kandydaturą Mariana Banasia, więc gdyby to było tak, że ja mając tę wiedzę, którą pan redaktor przywołał w tym swoim pytaniu i gdybym ja mając tę wiedzę głosował za wyborem Mariana Banasia, to wtedy pana zarzut byłby absolutnie zasadny i właściwy. Natomiast
wtedy pan nie wiedział, teraz pan wie, zostawmy w takim razie Mariana Banasia. Ja nie będę się do pana zwracał po papraniec, bo
ale
to jest
wie pan, niespecjalnie
mimo że jesteśmy w zbliżonym wieku, to chciałem spytać, czy mogę do pana mówić wujku?
A czy ja mogę mówić do pana
może pan.
Rochu?
Może pan mówić do mnie jak chce.
Skoro ja będę wujem, to niech pan będzie rochem.
Mogę być nawet rochem.
No to ja mogę być wujem, no nie widzę tutaj najmniejszego problemu.
Rozumiem, że wtedy pomoże mi to w znalezieniu pracy w spółkach Skarbu Państwa.
Mówiliśmy już dzisiaj wiele na temat wiary, no ale naiwną jest wiara pana redaktora w tym wypadku, że ja będę uczestniczył w teatrzyku rozpisanym przez ruskie portale.
Ja wiem, to bardzo fajny pomysł, żeby powiedzieć ruski portal i w związku z tym nie trzeba odpowiadać na pytania, prawda?
Ależ niech pan je zadaje, natomiast...
To ja je zadaję
natomiast...
To jest, zadam je, żeby wybrzmiało. Słucham. Czy pan pomaga rodzinie w znalezieniu pracy?
W tym wypadku, o którym pan redaktor mówi, opublikowanym na ruskim portalu, to manipulacją jest mówienie, gdyby się nawet trzymać tezy, że ta informacja opublikowana na zmanipulowanych ruskich portalach jest prawdziwa, to manipulacją jest mówienie o tym, że była to prośba o załatwianie pracy.
Jak to? To nie była prośba o załatwienie pracy?
Nie.
O co to była prośba?
Prośba o możliwość zorientowania się, czy jest szansa czy jest szansa przeniesienia się na równorzędne stanowisko w ramach tego samego, tej samej firmy, tego samego wykształcenia,
tej
samej pensji.
Czyli to nieprawda, że przeciekał dach, zwłaszcza, że prawie w ogóle nie padało.
Że co, przepraszam?
Że prawie w ogóle nie padało, że zacytuję Misia.
No ale wie pan, jeszcze raz, nie namówił mnie pan na to, abym komentował, czy uczestniczył w grze rozpisanej przez ruskich hakerów.
Czy pan załatwia pracę członkom swojej rodziny?
Nie załatwiam pracy z członkom swojej rodziny, ponieważ dzisiaj jestem, jak pan wie, europosłem i nie zajmuję się pośrednictwem pracy.
Panie pośle, jest pan wiceprezesem partii rządzącej Polską od 6 lat. I w dodatku powiedziałbym nie tytularnym, ale ważnym wiceprezesem, ważnym politykiem Prawa i Sprawiedliwości.
Panie redaktorze, moja najbliższa...
Pan w stanie znaleźć robotę swojej rodzinie? Znacznie niżej sytuowani w hierarchii partyjnej ludzie potrafią, na przykład pana Krzysztofa Sobolewskiego, którego żona ze Szczecina, musiał pan o tym na pewno słyszeć, znalazła... Pani skończyła biologię, pracowała w kontroli, w izbie handlowej, kontroli handlowej tam, w inspekcji handlowej, o tak to się nazywa, przepraszam. No i po tym, jak wygraliście wybory, najpierw została dyrektorką inspekcji handlowej, a później znalazła 3 rady nadzorcze oraz fotel dyrektorski w Orlenie.
Wie pan, ja lubię odsmażane kartofle i odsmażane kotlety, no ale ile razy będziemy odsmażać ten sam kotlet i ten sam ziemniaki?
Powiem tak, jak na ludzi, którzy chodzili cały czas po mediach, mówili przez 8 ostatnich lat, to bardzo pana boli przykład Krzysztofa Sobolewskiego, bo to rozumiem pański człowiek.
Wie pan co, Krzysztof Sobolewski jest moim serdecznym kolegą, oczywiście. No i trudno, żebym się tej przyjaźni czy koleżeństwa...
Żeby tam było coś, jakby to powiedzieć, niestosownego.
Ale z tego, co sobie przypominam, panie redaktorze, na moim miejscu tutaj, w tym studiu siedział Krzysztof Sobolewski.
Nie, rozmawialiśmy zdalnie, ale zgoda.
Czy zdalnie i Krzysztof Sobolewski na te pytania odpowiedział. No ja nie jestem adwokatem i nie będę wypowiadał się na temat kompetencji małżonki pana Krzysztofa Sobolewskiego, skoro z tego, co wiem, Z tego co wiem, no wie pan, ja znam bardzo wielu ludzi, którzy kończyli różne kierunki, są znakomicie przygotowani, wykształceni.
Mateusz Morawiecki skończył historię.
Historię, znakomitym ekonomistą i znakomitym premierem i znakomitym politykiem. I wie pan, ja nie chcę oceniać kompetencji pani Sylwii Sobolewskiej, skądinąd wiem, że przez swoich przełożonych w miejscach, w których pracowała, była oceniana bardzo wysoko, jej kompetencje oceniane były bardzo pozytywnie.
Ale jej kariera nabrała rozpędu nie dlatego, że tak bardzo wysoko ją oceniali jej przełożeni, tylko
tego
dlatego...
Tego nie wiem, panie redaktorze, tego nie wiem, natomiast wiem jedno, ale jeżeli...
A wiem jedno, została żoną Krzysztofa Sobolewskiego,
ale
jego
partia
Krzysztofa Sobolewskiego...
Dlaczego ja się mam zajmować żonami moich kolegów?
Bo pan nie chce odpowiedzieć na pytanie.
Ale odpowiadam, moja małżonka od kilkudziesięciu lat pracuje w szkolnictwie, jest nauczycielką, jest polonistką, tyflopedagogiem, moje córki są uczennicami, mój Ignaś, którego patronem jest święty Ignacy Loyola, chodzi do przedszkola. Jeżeli pan pyta o moją żonę, o moje dzieci,
nie pytam,
żadna z nich nie pracuje.
No chyba, że żona zwraca się do pana wujku.
Moja żona zwraca się do mnie najczęściej, Jujusiu.
Jak, przepraszam?
Jujusiu, ale wujku, no rozważy. No.
Jujusiu. Przepraszam. Dobre, nie, to było dobre. Oczywiście. To było dobre. Ja muszę skończyć tę rozmowę, bo po Jujusiu mogę nie odzyskać.
A ja do mojej żony mówię za naszym wspólnym, ulubionym filmem Pulp Fiction Misiuniu Pysiuniu. Więc pozdrawiam cię, Misiuniu Pysiuniu.
Jojusiu oraz Misiunia Pysiunia to naprawdę bardzo ciekawa para. Ja żałuję, że pańska żona na przykład, może ją zaproszę, może by przyszła.
Proszę spróbować.
Ja się roześmiał, rozumiem, że jeszcze trudniej niż pana. Przyjdzie pan jeszcze do RMF-u do mnie?
Jak mnie pan redaktor zaprosi, być może na podsumowanie pięciolecia w pracy w parlamencie. No bo zaprosił mnie pan na podsumowanie dwóch i pół lat pracy.
Ja dzwoniłem do pana regularnie, tylko pan nie raczył odbierać telefonu.
No bo ciężko, jak pan zauważył...
Jak się tyle mówi, to ciężko odebrać telefon.
Ciężko, jak pan zauważył, pracuje w parlamencie europejskim. I
dużo pan mówi, nie powiedziałem nic o ciężkiej pracy.
No a wie pan, na czym polega praca posła?
Na gadaniu.
Na mówieniu, na gadaniu, na pisaniu rezolucji. A tych napisałem kilkanaście, kilkadziesiąt właściwie.
Książkę pan wyda.
A wie pan, no... Jak przejdę...
Jak Brudziński rezolucje wybrane na przykład.
Ale wie pan, jakby na przykład opublikować moje wystąpienia w Parlamencie Europejskim, być może byłaby to ciekawa lektura.
Ludzie by stali w kolejkach po prostu po książkę.
A ja będę je podpisywał. Pierwszy podpis złożę na książce, którą ofiaruję panu redaktorowi.
Trzymam pana za słowo, ale wolałbym na przykład, żeby pan się zobowiązał, że pan przyjdzie tutaj do mnie, jak pana zaproszę. Jeszcze przed wakacjami.
Wie pan, to wszystko będzie zależało od tego, jak po łbie dostanę po powrocie do domu od Misiuni Pysiuni.
Prosimy w takim razie, proszę oszczędzić Jejusia, naprawdę, bardzo prosimy.
Słyszałaś, Misiuniu?
Bardzo dziękujemy serdecznie, do widzenia.
Dziękuję.